Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Wiem, że sporo osób czeka już na powrót tych tradycyjnych odcinków, w których opowiadam biografie słynnych alpinistów albo historię wielkich ekspedycji w góry wysokie, ale małymi krokami zbliża się już sezon na Everestie, który zapowiada się niezwykle interesująco. Na najwyższej górze świata zaszło wiele zmian, o których Wam dzisiaj opowiem. Przedstawię Wam również sylwetki Polaków, którzy w tym roku zaatakują wierzchołek Everestu. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Zbliżający się sezon na Everestie będzie z pewnością niezwykle intensywny, ciekawy, pod wieloma względami rekordowy, na pewno będzie też zatłoczony, a co za tym idzie, także niebezpieczny. Będzie to też ostatni sezon, w którym będzie obowiązywać stara, niższa cena pozwoleń wynosząca 11 tysięcy dolarów. Z pewnością na górze będzie ponad 1200 himalaistów. Ubiegłoroczny sezon, o którym opowiedziałem w jednym z odcinków, był najtragiczniejszy w historii. Podczas niego zginęło aż 18 himalaistów, a trzeba tutaj podkreślić, że Chiny zamknęły wtedy możliwość zdobycia góry dla obcokrajowców, więc wszystkie te wypadki miały miejsce tylko od strony Nepalu. W tym roku Chiny otworzyły już możliwość wejścia na szczyt również od strony północnej, a to oznacza o wiele większą ilość himalaistów na górze. Właśnie podczas zbliżającego się sezonu przypada setna rocznica zaginięcia George'a Mallory'ego i Andrew Irwina, a w związku z tym na Everest wyruszy też ekipa filmowa. Na najwyższą górę w tym roku będą wspinali się także Polacy, dwaj podróżnicy. Pierwszy z nich troszeczkę bardziej znany jest temu starszemu pokoleniu, chociaż oczywiście nie tylko. I mowa tutaj o Mateuszu Waligurze, który zdobył wiele szczytów w Andach. Na swoje wyprawy, często ekstremalne, wyjeżdża już od kilkunastu lat. Przeszedł mongolską część pustyni Gobi w ciągu 58 dni, pokonał aż 1785 km. Tyle samo zajęło mu samotne pokonanie 1250 km na nartach i dotarcie do bieguna południowego w ubiegłym roku. A na Everest Mateusz planuje wejść w formule Sea to Summit, czyli jego wyprawa rozpocznie się od poziomu morza aż na wierzchołek Everestu. Ekspedycja rozpocznie się 19 marca i najpierw na rowerze pokona on 1200 km, a następnie rozpocznie podejście pod Everest. Do bazy planuje dotrzeć około 10 kwietnia i wtedy rozpocznie się już ta właściwa wspinaczka. Ostatnim jego projektem było pokonanie wszystkich tatrzańskich szlaków znajdujących się po polskiej stronie Tatr. Zajęło mu to około miesiąca. Mateusza można wesprzeć w realizacji tego ambitnego projektu, gdyż założył on zbiórkę na stronie zrzutka.pl, do której zostawię link w opisie pod filmem. Wspierając Mateusza możecie otrzymać nagrody takie jak książki, kalendarze, pamiątki i wiele więcej. Polski podróżnik na Everest będzie wspinał się z nepalską agencją Imagine Nepal, prowadzoną przez słynnego Mingme G, zdobywcę wszystkich ośmiotysięczników, a Everest zdobył wielokrotnie. Mateusza miałem okazję poznać podczas ostatnich targów książki w Krakowie i mocno mu teraz kibicuję. Jest on naprawdę fascynującą osobą i takim podróżnikiem, który wyrusza w miejsca, gdzie naprawdę nie ma ludzi. Są to bardzo ambitne wyprawy, często samotne, trwające kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jeśli chodzi o doświadczenie Mateusza Waligury, to obejmuje ono wiele 5- i 6-tysięczników w Ameryce Południowej i Azji. Trzykrotnie zdobył on Aconcagua, czyli najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Wszedł również na wulkany Cotopaxi, El Misti, Chimborazo, Ojos del Soldado czy Island Peak. W tym roku na Everestie znajdzie się po raz pierwszy na wysokości powyżej 7000 metrów. Drugim podróżnikiem, który w tym roku wyruszy na najwyższą górę świata, jest Jakub Patecki, znany w internecie jako Patec. Jest on bardzo popularnym youtuberem i w sumie nie wiem, czy on życzy sobie określenia, że jest podróżnikiem, ale dużo on podróżuje, relacjonuje to w internecie, więc wydaje mi się, że można go określić jako podróżnika, chociaż jest to zupełnie inny rodzaj podróżowania niż to, co robi Mateusz Waligura. Jakub pod jednym filmem odpisał w komentarzu, że będzie się wspinał z agencją nepalską na Everest. Nie wiem z jaką, ale słyszałem plotki, że może to być Elite Expat, czyli agencja słynnego Nirmala Nimsa Purji, jednak nie mam pewności co do tego. Jeśli ktoś z Was wie, to dajcie o tym znać w komentarzu, ale agencja Nimsa dużą wagę przykłada do bezpieczeństwa, więc te wyprawy zawsze organizowane są na najwyższym poziomie. Jakub Patecki w zeszłym roku wszedł na dwa sześciotysięczniki w Nepalu, Island Peak oraz Amma Dablam. Szczyt Everestu w tym sezonie planuje zdobyć także Polka Agnieszka Maszewska, która wspinać będzie się z nepalską agencją Satori Adventures, gdzie jednym z przewodników jest Mingma Temba Sherpa, doświadczony himalaista, który 11 razy zdobył wierzchołek Everestu i zdobył również inne ośmiotysięczniki. Agnieszka wcześniej zdobyła m.in. Denali i Aconcagua. Cała trójka naszych rodaków górę będzie próbowała zdobyć od strony nepalskiej. Zanim przejdziemy do informacji o zmianach, jakie wprowadził rząd Nepalu i Chin dla himalaistów wspinających się na Everest, to chciałbym powiedzieć Wam o partnerze dzisiejszego materiału, którym jest firma Blendigo. Ja już od kilku tygodni robiłem sobie takie drugie śniadania w formie koktajli i wcześniej używałem do tego takiego ręcznego miksera, który tu widzicie, i miksowałem w takim plastikowym pojemniku. Widać, że on jest tak mocno już zarysowany, no bo tych koktajli zrobiłem mnóstwo, ale kiedy odezwała się do mnie firma Blendigo, to postanowiłem przetestować taki ręczny blender Blendigo 3, który jest wygodniejszy przez to, że jest na baterię, jest ładowany za pomocą kabla USB-C. W przypadku tego ręcznego blendera musiałem odpinać czy to czajnik, czy ekspres od kawy i też to było bardziej uciążliwe, no bo jest on na kabel. Tutaj jest bateria, która wystarcza na sporo tych zmiksowań. Mogę też zabrać go ze sobą. Jest on też taki wygodniejszy w myciu, ponieważ wystarczy, że wleję trochę wody, płynu i zacznę miksować. Przepłukam go kilka razy i jest czysty. A poza tym mogę zabrać go też ze sobą na szlak. Wcześniej na przykład wrzucić do niego jakieś wszystkie suche produkty, czy to orzechy, czy jakieś siemię lniane, czy jagody goi, i w schronisku dodać świeżego banana, jabłko i dolać wody. Kiedy nocuję w schroniskach, to zawsze z rana wychodzę, kiedy kuchnia jest jeszcze zamknięta, więc jest to też dobry pomysł na śniadanie w górach. Blendigo 3 jest stosunkowo lekki i zmieści się spokojnie do plecaka. Ja też nie chodzę na takie szlaki długodystansowe, kiedy to liczy się każdy gram, który nosimy na plecach i optymalizujemy zawartość plecaka, więc na 1-2 takie spokojne dni w górach jest jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o wodoodporność, to Blendigo 3 posiada stopień IPX7, czyli nawet jeśli blender spadłby nam do wody i go wyciągniemy, no to nic mu się nie powinno stać, również wilgoć nie powinna mu zagrażać. Blender można wykorzystać nie tylko do koktajli, ale również do sosów, musów czy kawy mrożonej. Jeśli ktoś z Was zastanawiał się nad takim rozwiązaniem, to zachęcam do przetestowania Blendigo 3. Z kodem Maciej15 otrzymacie 15% zniżki na zamówienie i wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. W tym roku wszyscy himalaiści wspinający się od strony nepalskiej będą zobowiązani do znoszenia z góry swoich zanieczyszczeń, które generują. W końcu po wielu latach rozpoczęto walkę z tym narastającym problemem odchodów na Everestie. W ciągu sezonu himalaiści przez ponad miesiąc znajdują się na górze, i Nepalczycy szacują, że tylko między obozem pierwszym a czwartym, czyli na odcinku wynoszącym około 10 km, znajduje się mniej więcej 3 tony zanieczyszczeń. Sytuacja najgorsza jest w miejscach, gdzie nie ma śniegu, w którym można zakopać odchody. Tak jest m.in. w pobliżu obozu czwartego na Przełęczy Południowej, która czasami określana jest jako toaleta na otwartej przestrzeni, gdzie dosłownie widać leżące naokoło fekalia. Władze postanowiły wprowadzić nakaz znoszenia z wyższych obozów swoich ekskrementów, obowiązujący wszystkich himalaistów. W bazie pod Everestem każdy będzie kupował torebki na zanieczyszczenia, podobno będą one kosztować $3 i po zejściu z góry wspinacze będą kontrolowani, czy aby na pewno torebki zostały użyte. Co ciekawe, nie będą one jednorazowe, lecz kilkukrotnego użytku. Są też wyposażone w taki specjalny proszek, który ma sprawić, że zanieczyszczenia nie będą śmierdziały. Kolejną zmianą, jakie wprowadziły władze Nepalu, jest obowiązek znoszenia ciał himalaistów nałożony na agencje wyprawowe. Jeśli klient wspinający się z daną firmą ulegnie śmiertelnemu wypadkowi, a jego ciało będzie znajdować się na drodze na szczyt, to agencja, której był uczestnikiem, będzie musiała sprowadzić ciało swojego klienta. Jeśli będzie ono znajdować się blisko szczytu, w miejscu, z którego sprowadzenie ciała byłoby zbyt niebezpieczne, to być może agencje będą po prostu musiały pochować lub usunąć ciało tak, aby inni wspinacze nie przechodzili obok niego i nie robili fotografii. Chiny również wprowadziły zmiany, a jedna z nich dotyczy obywateli tego kraju. Każdy Chińczyk, który chce wejść na szczyt Everestu, od teraz będzie musiał udowodnić, że zdobył wcześniej co najmniej 2 ośmiotysięczniki i taka zmiana dyskwalifikuje wielu, jeśli nie większość zdobywców Everestu z ostatnich kilku lat, no może poza Sherpami, bo oni wchodzą wielokrotnie na ośmiotysięczniki i z pewnością Chińczycy teraz będą zdecydowanie częściej wybierać wejście na szczyt od strony nepalskiej, gdzie takie wymagania nie obowiązują. Zagraniczni wspinacze chcący uzyskać pozwolenie na wejście na Everest od strony tybetańskiej nie będą musieli wykazać wejść na 2 ośmiotysięczniki, ale tutaj też pojawiają się pewne wymagania i będą oni musieli udowodnić, że zdobyli szczyt o wysokości ponad 7000 metrów. Są to zmiany mające zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Po stronie nepalskiej obowiązują trochę mniej rygorystyczne zasady i wystarczy przedstawić dowód na zdobycie wierzchołka o wysokości ponad 6,5 tysiąca metrów. Klienci są także zobowiązani do posiadania nadajnika GPS. Chińczycy wprowadzili również kolejną zmianę, uderzającą szczególnie w profesjonalnych himalajstów, gdyż zakazali oni wejść bez dodatkowego tlenu i bez przewodnika. Ma to zwiększyć poziom bezpieczeństwa, lecz wyklucza takie ambitne sportowe wejścia, choćby takie, jakiego dokonał Marcin Miotk w 2005 roku, kiedy to Polak samotnie, bez dodatkowego tlenu wszedł na szczyt Everestu właśnie od strony tybetańskiej. Obecnie ze względów na zmiany prawa nie mógłby tego zrobić. Kto jeszcze w tym roku planuje zdobyć szczyt Everestu? Między innymi zawodowy piłkarz, były napastnik Watfordu, 42-letni Darius Henderson, który zaliczył również występy w Premier League, ale było ich tam około 30 i strzelił zaledwie 3 bramki, więc jak na napastnika, no to nie zrobił jakiejś wielkiej kariery w Premier League i chce on zostać pierwszym zawodowym piłkarzem, który stanie na wierzchołku najwyższej góry świata. Alpinizmem na poważnie zainteresował się już po zakończeniu kariery piłkarskiej, zdobył Aconcagüe i kilka alpejskich szczytów, a na Everest będzie wspinał się z austriacką agencją Furtenbach Adventures, o której opowiadałem Wam w odcinku, który na kanale pojawił się kilka tygodni temu. Dotyczył on cen ekspedycji na Everest i agencja Furtenbach Adventures jest jedną z najdroższych zachodnich agencji, przykładającą dużą wagę do wykorzystania najnowszych technologii, ale też do bezpieczeństwa. Często organizują oni takie bardzo szybkie, 20-kilkudniowe wyprawy na Everest z aklimatyzacją w namiotach hipoksyjnych jeszcze w domu u klienta. Jest to oczywiście taka wstępna aklimatyzacja. Mimo, że rok temu na Everestie zginęło aż 18 osób, to statystycznie wspinaczka na najwyższą górę świata staje się coraz bardziej bezpieczna i liczba wypadków w stosunku do liczby udanych wejść na szczyt na szczęście maleje. Kiedyś w ciągu sezonu szczyt zdobywało kilkadziesiąt osób, a obecnie zdarza się, że jest ich ponad 600. Przyczyn, dlaczego wypadków jest coraz mniej, jest wiele. Coraz lepszy, bardziej nowoczesny sprzęt, m.in. aparatury tlenowe umożliwiające przepływ 8 litrów tlenu na minutę, co w krytycznym momencie może pobudzić himalaistę. Większość agencji również zwiększyło poziom bezpieczeństwa, a na górze z klientami wspina się także więcej szerpów niż kilkanaście lat wcześniej. Wpływ na bezpieczeństwo mają również dużo trafniejsze prognozy pogody niż jeszcze 10-20 lat temu. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący. Jeśli tak, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, za subskrybowanie kanału. A co do tych torebek na zanieczyszczenia, to znalazłem informację, że himalaiści, którzy stosują je już od lat, czy to na Denali, czy na innych górach, mówią, że jak się zamawia je hurtowo, no to ta cena wynosi około 1 dolara za taką torebkę, więc jest to cena dużo niższa niż te zakładane 3 dolary. I co ciekawe, ten obowiązek nie będzie nakładany na szerpów. Oni mają nie być kontrolowani podczas zejścia i nie będą sprawdzani, czy znieśli swoje zanieczyszczenia. I jeszcze muszę dodać, że te zmiany, które wprowadza rząd Nepalu już od wielu lat na Everestie, nie zawsze są tak bardzo skrupulatnie wprowadzane, egzekwowane pod górą, więc często jest tak, że są to takie zmiany tylko na papierze, a pod Everestem po prostu nie ma kto tego pilnować, więc czy tak będzie tym razem, przekonamy się w najbliższych latach, a my widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!